Wydawnictwo Galeria Książki oraz Audioteka.pl przedstawiają Trudy Canavan, Królowa Zdrajców. Księga trzecia trylogii Zdrajcy. Czyta Paulina Raczyło. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Skrytobójcy i sprzymierzeńcy. W Imardinie panuje błędne przekonanie, że prasy drukarskie zostały wynalezione przez magów. Każdy, kto nie zna zasad działania pras ani magii, za sprawą efektownych odgłosów wydawanych przez maszynę oraz jej konwulsyjnych ruchów może łatwo odnieść wrażenie, że funkcjonuje ona dzięki alchemii. Wykorzystanie magii nie jest jednak konieczne, pod warunkiem, że znajdzie się ktoś chętny do obracania koła i obsługi dźwigni. Cherry poznał istotę sprawy lata temu dzięki Sonei. Wynalazca maszyny zaprezentował ją w gildii, gdzie została skwapliwie wykorzystana jako szybki i tani sposób na kopiowanie ksiąg. Następnie usługi drukarskie zaoferowano mieszkańcom domów nieodpłatnie, a osobom z pozostałych klas społecznych za odpowiednią cenę. Pogląd, że drukarstwo było sztuką opartą na magii, był rozpowszechniany po to, by zniechęcać innych do oferowania takich usług na własną rękę. Mit został obalony, gdy dostęp do gildii uzyskali ludzie z niższych klas społecznych, co zaowocowało pojawieniem się sporej liczby maszyn drukarskich w całym mieście. Zdaniem Cherry'ego złą stroną takiego stanu rzeczy był rozkwit popularności romansów przygodowych. Jeden z ostatnio wydanych opisywał perypetię zamożnej dziedziczki, którą pewien przystojny złodziej wybawił od jej opływającego w luksusy, lecz nudnego życia. Pojedynki były absurdalnie niewiarygodne, prawie zawsze na miecze, a nie na noże, a w świadku przestępczym można było spotkać stanowczo zbyt wielu przystojnych mężczyzn, kierujących się niepraktycznymi zasadami honoru i lojalności. Powieść przedstawiała kobiecej części Imardinu daleki od prawdy obraz półświadka. Oczywiście Cherry nie pisnął o tym ani słowa kobiecie, która leżała teraz w łóżku przy jego boku, a ulubione fragmenty tej powieści czytywała mu co wieczór, odkąd pozwoliła mu zamieszkać u siebie w piwnicy. Kadi daleko było do zamożnej dziedziczki. A ze mnie żaden oszałamiająco przystojny złodziej. Od śmierci męża była samotna i pogrążona w smutku, a pomysł ukrywania w piwnicy złodzieja stanowił miłą odmianę. A on nie miał się już gdzie ukryć. Odwrócił się w jej stronę. Spała, oddychając spokojnie. Zastanawiał się, czy naprawdę mu wierzyła, że jest złodziejem, czy też nie miało to dla niej znaczenia, bo po prostu pasował do świata jej wyobraźni. Nie był ognistym, młodym złodziejem z powieści. Brakowało mu wigoru na opisywane w niej przygody, czy to łóżkowe, czy pozostałe. Robię się słaby. Wystarczy, że wejdę po schodach, a serce mi wali i dostaję zadyszki. Zbyt wiele czasu spędziliśmy w dusznych kryjówkach, a zbyt mało na doskonaleniu umiejętności walki. Z sąsiedniego pokoju dobiegł go odgłos głuchego uderzenia. Uniósł głowę i spojrzał na drzwi. Czyżby Eni i Gol się zbudzili? Sam wątpił, czy uda mu się z powrotem usnąć. Zawsze miał problemy ze snem, kiedy czuł się jak w klatce. Wyślizgnął się z łóżka, automatycznym ruchem wciągnął spodnie i podniósł płaszcz. Wsuwając jedną rękę w rękaw, drugą sięgnął do klamki i cicho ją nacisnął. Kiedy otworzył drzwi, ujrzał Eni. Stała pochylona nad Golem, z nożem, w którym odbijały się światła lamp, gotowa do ataku. Serce podskoczyło mu w piersi z niepokoju i niedowierzania. — Co? — zaczął. Na dźwięk jego słów Eni odwróciła głowę z pozazdroszczenia godnym refleksem młodej osoby. To nie była ona. Równie szybko dziewczyna znów spojrzała na Gola i zamierzyła się nożem, jednak wyciągnięte w górę ręce chwyciły nadgarstek zabójczyni i zatrzymały go. Gol poderwał się z łóżka. Cherry już był za drzwiami, ale zatrzymał się, gdy nowa myśl przezwyciężyła zamiar powstrzymania kobiety. Gdzie jest Eni? Okazało się, że na drugiej pryczy rozgorzała już kolejna walka, tyle że tym razem to intruz był przygwożdżony do materaca i próbował odepchnąć ręce trzymające nóż tuż nad jego piersią. Cherry'ego ogarnęła fala dumy. Jego córka musiała obudzić się na tyle szybko, by złapać zabójcę i obrócić jego atak przeciw niemu. Próbowała wbić nóż w pierś napastnika, lecz jej twarz wykrzywiał grymas wysiłku. Mimo drobnej budowy, zabójca miał dobrze rozwinięte mięśnie nadgarstków i szyi. Dziewczyna nie wygra tej próby sił. Przewagę dawała jej szybkość. Zrobił krok w jej stronę. Wynoś się stąd, Cherry! Warknął Gol. Napastnik odepchnął ramiona Eni, gdy na chwilę straciła koncentrację. Wydostała się poza zasięg jego rąk. Zeskoczyła z łóżka i przyjęła postawę do walki, błyskawicznie wyjmując z rękawa długi, cienki nóż. Zabójca jednak nie ruszył w jej kierunku. Jego wzrok powędrował ku Cherremu. Złodziej nie miał zamiaru zostawiać tej walki Eni i Golowi. Być może kiedyś będzie musiał opuścić przyjaciela, ale jeszcze nie dziś. I nigdy nie opuściłby córki. Odruchowo założył drugi rękaw płaszcza. Udając wystraszonego, zrobił krok w tył, jednocześnie sięgając do kieszeni i wsuwając dłonie w zakładane na nadgarstki paski od swojej ulubionej broni, dwóch noży. Ich pochwy były przymocowane do wnętrza kieszeni, tak aby ostrza były gotowe do cięcia od razu po wyjęciu. Zabójca przyskoczył do Cherry'ego. Eni rzuciła się na niego jednym susem. Cherry zrobił to samo. Tego napastnik się nie spodziewał. Nie spodziewał się również dwóch noży, w których zakleszczyła się jego broń. Ani dobrze wycelowanego ostrza, które prześlizgnęło się po miękkiej skórze na szyi. Zamarł z zaskoczenia i przerażenia. Cherry uskoczył w bok i uniknął strumienia krwi, który trysnął, gdy Eni cofnęła nóż. Wybiła ostrze z dłoni zabójcy i dobiła go pchnięciem w serce. Bardzo skutecznie. Dobrze ją wyszkoliłem. Z pomocą Gola oczywiście. Cherry odwrócił się, żeby sprawdzić, jak radzi sobie przyjaciel i z ulgą zobaczył napastniczkę leżącą w rosnącej kałuży krwi. Gol spojrzał na niego i wyszczerzył zęby w uśmiechu. Dyszał ciężko. Tak jak ja, uświadomił sobie Cherry. Eni schyliła się i przebiegła rękami wzdłuż ciała napastnika, przeszukując jego ubranie, po czym potarła palce. Sadza. Zszedł kominem do domu nad nami. Podejrzliwie spojrzała na stare kamienne schody prowadzące do drzwi piwnicy. Cherremu zrzedła mina. Bez względu na to, jak ci dwoje się tu dostali, a przede wszystkim jak ich znaleźli, to już nie jest bezpieczna kryjówka. Posępnie spojrzał na martwych skrytobójców, zastanawiając się nad pozostałą garstką osób, do których mógłby się zwrócić o pomoc, oraz nad tym, jak się z nimi skontaktować. Usłyszał delikatne westchnienie. W drzwiach stała owinięta jedynie w prześcieradło Kadia i szeroko otwartymi oczami wpatrywała się w martwych skrytobójców. Wzdrygnęła się, lecz gdy na niego spojrzała, jej osłupienie przerodziło się w rozczarowanie. Chyba w takim razie nie zostajesz na kolejną noc. Cherry pokręcił głową. Przepraszam za ten bałagan. Skrzywiła się na widok krwi i ciał, zmarszczyła brwi i rzuciła okiem na sufit. Cherry niczego nie usłyszał, ale Eni w tej samej chwili podniosła głowę. Wszyscy wymienili pełne niepokoju spojrzenia, nie chcąc nic mówić, dopóki ich podejrzenia nie okażą się słuszne. Cherry usłyszał ciche skrzypnięcie, stłumione przez podłogę nad ich głowami. Eni i Gol jak najciszej zabrali buty, tobołki i lampy, po czym ruszyli za Cherrym do drugiego pokoju, zamykając za sobą drzwi i blokując je starą skrzynią. Kadia zatrzymała się pośrodku pomieszczenia, westchnęła i opuściła prześcieradło, żeby się ubrać. Eni i Gol szybko się odwrócili. Co mam robić? Szepnęła Kadia do Cherry'ego. Pozbierał resztę swoich ubrań, wziął lampę i chwilę się zastanowił. Chodź z nami. Wyglądała raczej na zmartwioną niż podekscytowaną, kiedy przyciskali się przez klapę w podłodze, prowadzącą na dawną złodziejską ścieżkę. Korytarze były tu pełne gruzu i niezbyt bezpieczne. Ten odcinek podziemnej sieci został odcięty od pozostałej części, gdy król przebudował pobliską drogę i w miejsce starych slumsów postawił nowe domy. Choć miejsce leżało poza granicami terytorium Czerego, złodziej opłacił człowieka, który wykopał nowe prowadzące do niego przejście. Stare ścieżki zaś zostawił w takim stanie, by wyglądały na opuszczone i w razie odnalezienia nikogo nie skusiły. Takie miejsce przydawało się, by coś ukryć, na przykład skradzione przedmioty, czasem jakieś zwłoki. Nigdy jednak Czery nie planował, że będzie tam ukrywał siebie. Kadia przyjrzała się zawalonemu gruzem korytarzowi, z mieszaniną przerażenia i ciekawości. Czery podał jej lampę i wskazał kierunek. Jakieś 100 kroków dalej zobaczysz kratę, wysoko na lewej ścianie. Za nią będzie alejka biegnąca pomiędzy dwoma domami. W ścianie są rowki, które ułatwiają wspinaczkę, a krata powinna otwierać się do wewnątrz. Idź do jednego z sąsiadów i powiedz, że ktoś włamał się do twojego domu. Jeśli znajdą ciała, powiedz, że to włamywacze i podsuń myśl, że jeden zaatakował drugiego.
A jeśli ich nie znajdą?
Zaciągnij ciała do tunelu i nie wpuszczaj nikogo do piwnicy, póki nie wywietrzeje zapach. Wyglądała na jeszcze bardziej zmartwioną, ale przytaknęła i wyprostowała się. Jej odwaga wzruszyła go do bólu. Miał nadzieję, że nie dopadną jej kolejni zabójcy, ani nie zostanie w żaden inny sposób ukarana za udzielenie mu pomocy. Przysunął się do niej i mocno pocałował.
Dziękuję, powiedział cicho. To była sama przyjemność.
Uśmiechnęła się, a w jej oczach na chwilę zabłysły iskierki.
Uważaj na siebie, powiedziała.
Zawsze uważam, a teraz już idź. Odeszła pośpiesznie. Nie mógł ryzykować i odprowadzić jej wzrokiem. Gol poprowadził ich naprzód, a Eni trzymała się z tyłu, gdy przemierzali zawalone korytarze. Zrobili kilka kroków i usłyszeli za sobą jakiś trzask. Czery zatrzymał się i odwrócił.
Kadia?
Mruknął Gol. Krata się zatrzasnęła po jej wyjściu na ulicę? Z takiej odległości byśmy nie usłyszeli. Rzekł Czery.
To nie był dźwięk kraty opadającej na cegły czy kamień, wyszeptała Eni. To było coś drewnianego.
Po chwili usłyszeli stukot, odgłos grzechoczących cegieł i kamieni. Po plecach Czerego przebiegł dreszcz.
No dalej, pospieszcie się, tylko po cichu.
Gol wysoko uniósł lampę. Ale na ziemi walało się tyle gruzu, że tylko chwilami udawało im się biec. Czery miał ochotę przeklinać, żałując, że nie zlecił dokładniejszego sprzątania. Na prostym odcinku tunelu Gol zaklął, poślizgnął się i zatrzymał. Wychylając się zza ramienia Dryblasa, Czery zauważył, że trafili w miejsce, gdzie niedawno zawaliło się sklepienie i znaleźli się w ślepej uliczce. Zawrócili szybko i pośpieszyli z powrotem w kierunku poprzedniej krzyżówki. Eni westchnęła, gdy dotarli do zakrętu.
Zostawiamy ślady.
Czery spojrzał pod nogi i zobaczył odciski stóp na zapylonym podłożu. Nadzieja na to, że pościg ruszy tropem prowadzącym ślepą uliczkę, legła w gruzach, gdy zdał sobie sprawę, że ślady Gola prowadzą właśnie do bocznego korytarza, niezbicie dowodząc, że zawrócili. Ale jeśli nadarzy się kolejna okazja do zostawienia fałszywego tropu? Niestety nie nadarzyła się. Kiedy wreszcie dotarli do przejścia prowadzącego do głównej części złodziejskiej ścieżki, ogarnęła go ulga. Ponownie pożałował, że nie przewidział takiej sytuacji. Zamaskował wejście do odciętych tuneli, ale nie zadał sobie trudu, by ukryć wejście od środka, na wypadek, gdyby ktoś się w nich znalazł. Gdy zamknęli za sobą drzwi, rozejrzeli się po czystszym, lepiej utrzymanym korytarzu, w którym się znaleźli. Nie mieli jak zablokować drzwi i uniemożliwić ścigającym wyjście ze starych tuneli.
Dokąd teraz?
Spytał Gol.
Na południowy wschód.
Teraz podążali już szybciej, zasłonili jednak lampy, aby drogę oświetlał im jak najcieńszy promień światła. Czery wolałby iść po ciemku. Słyszał jednak historię o pułapkach mających chronić terytoria innych złodziei, zastawianych przez przedsiębiorczych rabusiów lub tajemniczych glizdów.
Mimo to tempo narzucone przez Gola było ryzykownie szybkie i Cherry się obawiał, że przyjaciel nie będzie w stanie uskoczyć, gdy natknie się na coś niebezpiecznego. Wkrótce Cherry dyszał ciężko, bolało go w piersi i coraz bardziej chwiał się na nogach. Gol wypuścił się nieco naprzód, lecz po chwili zwolnił i odwrócił się. Zaczekał na Cherry'ego, lecz miał zachmurzoną twarz i nie szedł dalej, mimo że Cherry już go dogonił. Gdzie jest Annie? Serce boleśnie podskoczyło w piersi Cherry'ego. Pośpiesznie się obrócił, lecz za plecami miał tylko ciemność. Tu jestem! Usłyszeli ściszony głos, po czym Annie cicho wyłoniła się z mroku. Zatrzymałam się, żeby sprawdzić, czy usłyszę pościg. Minę miała ponurą. Idą za nami. Więcej niż jeden. Machnęła ręką, szybko do nich podchodząc. Pośpieszcie się, nie są daleko. Cherry podążył za Golem, który ruszył naprzód. Wielkolud nadał jeszcze szybsze tempo. Wybrał krętą trasę, ale nie udało im się zgubić prześladowców, co dowodziło, że znają te korytarze tak dobrze jak on i Cherry. Gol zbliżył się do korytarzy pod gildią, jednak perspektywa spotkania z magami nie odstraszyła ścigających, którzy najwyraźniej nie mieli zamiaru pozwolić im uciec. Dochodzili właśnie do tajnego wejścia, przez które Cherry przechodził do tuneli pod gildią. Nie odważył się tam za mną wejść. Chyba że nie wiedzą, dokąd te korytarze prowadzą. Jeśli za nami pójdą, odkryją, że gildia nie strzeże swoich tuneli. A to oznacza, że Skellin też się o tym dowie. Nie dość, że nie będę mógł już nigdy tędy uciec, to jeszcze będę musiał ostrzec gildię. Zasypią przejścia i pozbawią nas najbezpieczniejszej drogi do Sonei i Lilii. Traktował należące do gildii korytarze jak ostateczną drogę ucieczki. Gdyby tylko był inny wybór. Około 20 kroków od wejścia do gildii usłyszeli coś za plecami. A zatem zabójcy byli blisko. Zbyt blisko. Nie będzie czasu na otwarcie ukrytych drzwi. Gol zwolnił kroku, by spojrzeć na Cherry'ego i pytająco uniósł brwi. Cherry prześlizgnął się obok i pośpieszył w innym kierunku. Był inny wybór. Bardziej ryzykowny. Groził jeszcze większym niebezpieczeństwem niż to, któremu umknął. Ale jeśli ścigający ośmielał się ruszyć ich śladem, to przynajmniej oni również znajdą się w niebezpieczeństwie. Gol odgadł zamiar Cherry'ego i zaklął pod nosem. Ale się nie sprzeciwił. Chwycił Cherry'ego za ramię, żeby ten na chwilę zwolnił i ponownie zajął miejsce na przedzie. Szaleństwo! Mruknął, po czym pędem ruszył w kierunku miasta glizdów. Minęła już ponad dekada, prawie dwie, odkąd dziesiątki dzieci z ulicy zadomowiły się w tunelach, po tym jak zniszczono ich dzielnice. Szybko stały się bohaterami budzących grozę historii, opowiadanych w spelunkach i żeby straszyć niegrzeczne dzieci. Mówiło się, że glizdowie nigdy nie wychodzą na światło dzienne, że opuszczają tunele tylko nocą, przechodząc kanałami i przez piwnice, żeby podkradać jedzenie i robić ludziom psikusy. Niektórzy wierzyli, że mieszkańcy tuneli zamienili się w patykowate, blade istoty o wielkich ślepiach, dzięki którym widzą w ciemnościach. Inni powiadali, że wyglądają jak zwykłe dzieci ulicy, ale gdy otwierają usta, okazuje się, że mają długie kły. Panowało jednak zgodne przekonanie, że zapuścić się na terytorium glizdów to jak prosić się o śmierć. Od czasu do czasu pojawiali się tacy, którzy postanawiali przekonać się o tym na własnej skórze. Większość nigdy nie wracała. Nieliczni jednak pojawiali się z powrotem, krwawiąc z ran zadanych w ciemnościach przez bezszelestnych, niewidocznych napastników. Mieszkańcy tych okolic zostawiali glizdom podarki, mając nadzieję na uniknięcie podziemnych ataków na swoje domy. Cherry, którego terytorium w jednym końcu zachodziło na tereny glizdów, polecił swoim ludziom co kilka dni zostawiać w jednym z tuneli jedzenie w worku, na którym umieszczono obrazek małego gryzonia, Cherryniego, od którego wziął swoje imię. Minęło już trochę czasu, odkąd sprawdzał, czy nadal wypełniają jego polecenie. Jeśli nie, to prawdopodobnie i tak nie będę miał okazji ich za to ukarać. Wkrótce zauważył oznaczenia ostrzegające o wkroczeniu na terytorium glizdów. A potem już ich nie widział. Za plecami słyszał przyspieszony oddech Eni. Czy ścigający ich ludzie ośmielili się nadal podążać ich śladem? Nie rób tego, powiedziała Eni, ciężko dysząc, gdy zwolnił, żeby obejrzeć się za siebie. Są tuż za nami.
Zabrakło mu tchu, żeby zakląć. Wdychane i wydychane powietrze sprawiało ból. Bolało go całe ciało, a nogi chwiały się, gdy zmuszał je do dalszego biegu. Pomyślał o niebezpieczeństwie, w jakim znalazła się Eni. To ją pierwszą zabiją, jeśli ich dogonią. Nie mógł na to pozwolić. Coś złapało go za kostki i runął naprzód. Ziemia nie była tak płaska ani twarda, jak się spodziewał, ale ruszała się, falowała i wydawała z siebie stłumione przekleństwa. To był gol, niewidoczny w całkowitych ciemnościach. Lampy zgasły. Cherry przeturlał się na bok.
Zamknij się,
ktoś szepnął. Posłuchaj go, gol, nakazał mu Cherry. Gol zamilkł. Odgłos kroków dobiegający z korytarza stał się głośniejszy. Z ciemności wyłoniły się ruchome światła, przebijające się przez zasłonę z niedbale utkanego materiału, ale Cherry nie pamiętał, żeby ją mijał. Musiała zostać opuszczona, kiedy ją minęliśmy. Kroki stały się wolniejsze, po czym ustały. Z jednej strony dobiegł ich odgłos kolejnych szybkich kroków. Światła zaczęły się oddalać, gdy trzymający je ludzie pobiegli dalej. Po długiej chwili ciszę przerwały westchnienia. Po plecach Cherry'ego przebiegł dreszcz, gdy zdał sobie sprawę, że jest otoczony przez kilka osób. Nagle pojawił się wąski promień światła. To była jedna z lamp. Trzymał ją ktoś obcy. Cherry podniósł wzrok i zobaczył młodego, mierzącego go wzrokiem mężczyznę. Kto? Spytał mężczyzna. Cherryni ze strony północnej. A ci? Moi ochroniarze. Mężczyzna uniósł brwi, po czym pokiwał głową. Odwrócił się do pozostałych. Cherry rozejrzał się i zobaczył jeszcze sześciu młodych mężczyzn, z których dwóch siedziało na golu. Eni przykucnęła, gotowa do walki, a w rękach trzymała noże. Dwóch młodych mężczyzn po obu jej stronach stało w bezpiecznej odległości, choć wyglądali na gotowych do przyjęcia kilku cięć, jeśli przywódca każe im ją unieszkodliwić. Odłóż to, Eni, powiedział Cherry. Usłuchała, nie spuszczając z nich wzroku. Przywódca skinął na dwóch mężczyzn, którzy zeszli z gola, ten zaś stęknął z ulgą. Cherry wstał, odwrócił się w stronę przywódcy i wyprostował się. Szukamy bezpiecznego przejścia. Usta młodzieńca drgnęły w nieznacznym uśmiechu. Teraz się nie da. Uderzył się kciukiem w pierś. Wen. Odwrócił się i powiedział do pozostałych. Znam to imię. Ten, co zostawia jedzenie. Co robimy? Wymienili spojrzenia, wymamrotali coś, on zaś pokręcił głową. Zabić? Uwolnić? Robal, powiedział jeden z nich, a Wen chwilę się zastanowił. Kiwnął głową. Robal, powiedział zdecydowanym tonem. Wtedy wszyscy skinęli głowami, choć Cherry nie był w stanie określić, czy podjęli tę decyzję wspólnie, czy też po prostu zaakceptowali wybór Wena. Wen zwrócił się do Cherry'ego. Wszyscy idziecie z nami. Zabieramy was do Robala. Oddał golowi lampę i spojrzał na jednego z ludzi, którzy wcześniej siedzieli na wielkoludzie. Powiedzcie Robalowi. Młody mężczyzna pośpiesznie zniknął w ciemności za plecami Wena. Gdy Wen zaczął iść w tym samym kierunku, Eni wyciągnęła rękę i wzięła swoją lampę od trzymającego ją wyrostka. Dwóch chłopaków pośpiesznie dołączyło do przywódcy, a pozostali zajęli pozycję na tyłach. Szli w milczeniu. Na początku Cherry'ego ogarnęła fala ulgi, bo wreszcie nie musiał biec, choć nogi nadal mu drżały, a serce biło zbyt szybko. Zauważył, że gol wygląda na równie zadyszanego. Kiedy mniej więcej doszedł do siebie, znów zaczął się martwić. Nigdy nie słyszał o tym, żeby ktokolwiek spotkał glizda o imieniu Robal. Chyba, że Robal nie jest człowiekiem, tylko jakimś stworem,
któremu rzucają intruzów na pożarcie. Przestań, powiedział sobie. Gdyby chcieli nas zabić, nie ukryliby nas przed pościgiem. Zadźgaliby nas w ciemności albo zaprowadzili w ślepy zaułek. Kiedy pokonali pewien dystans, ktoś odezwał się w ciemności przed nimi, a Wen odburknął coś w odpowiedzi. Po chwili mężczyzna wyszedł z cienia, a grupa się zatrzymała. Nieznajomy uważnie przyjrzał się Czeremu i skinął głową. Jesteś Czeryni, powiedział. Wyciągnął rękę. Jestem Robal. Czery również wyciągnął dłoń. Nie był do końca pewny, co oznacza ten gest. Robal złapał ją na chwilę, po czym puścił i kiwnął palcem. Chodźcie ze mną. Przyszła pora na kolejną podróż. Czery zauważył, że w powietrzu jest coraz więcej wilgoci, a od czasu do czasu z bocznego korytarza lub zza ścian dobiegał ich odgłos płynącej wody. Weszli do przestronnego pomieszczenia, w którym słychać było szum wody i wszystko nabrało sensu. Otaczał ich las kolumn, z których każda się rozszerzała, tworząc sklepione przejście łączące się z kolejnym. Cała sieć tworzyła niski sufit, przypominający udrapowany materiał albo sieć farena. Nie było pod nimi podłogi, a jedynie odbijająca światło powierzchnia wody. Ich przewodnik szedł właśnie po czymś, co wyglądało na szczyt grubej ściany. Woda przypływała po obu jego stronach. Było za ciemno, żeby ocenić głębokość. Na szczęście ścieżka była sucha i w ogóle nie była śliska. Czery obejrzał się za siebie i zauważył, że woda wpływa do tuneli, które musiały schodzić jeszcze głębiej pod miasto, sądząc po nachyleniu ich konstrukcji. Po obu stronach widać było inne szczyty ścian, ale były za daleko, żeby na nie przeskoczyć. Jedyne światło pochodziło z lamp, które nieśli ze sobą. Ku jego zaskoczeniu na wodzie nic się nie unosiło. Od czasu do czasu mijały ich jedynie oleiste plamy, głównie pachnące mydłem i olejkami. Na ścianach jednak były plamy pleśni, a w powietrzu czuć było niezdrową wilgoć. Przed nimi pojawiło się skupisko świateł i Czery wkrótce zaczął dostrzegać zarys jakiegoś dużego pomostu łączącego dwie ściany. Siedziało na nim kilka osób, a w ogromnym pomieszczeniu odbijało się echem ściszone szemranie. Za pomostem Czery dostrzegł ciemne kręgi na jaśniejszym obszarze i wreszcie doszedł do wniosku, że to kolejne tunele, tym razem położone wyżej, z których woda wylewała się do ogromnego podziemnego zbiornika. Pomost zaczął skrzypieć pod ich stopami, gdy weszli na niego za Robalem. Czery popatrzył na ludzi i zauważył, że nikt nie ma więcej niż 20 kilka lat. Dwie młode kobiety karmiły malutkie dzieci, a jakiś maluch był uwiązany sznurkiem do najbliższej kolumny, pewnie po to, żeby nie czmychnął z pomostu do wody. Wszyscy patrzyli na Czerego, Gola i Eni, szeroko otwartymi z zaciekawienia oczami, ale nikt się nie odezwał. Robal spojrzał na Czerego i wskazał na ujścia wody. Ta płynie z łaźni w Gildii, powiedział. Dalej na południe są rury kanalizacyjne, a te na północ to i kanały, i odpływy z kuchni. Ale tutaj woda jest czystsza. Czery przytaknął. To nie najgorsze miejsce, żeby się tu osiedlić, jeśli komuś nie przeszkadza mieszkanie pod ziemią i wszechobecna wilgoć. Rozejrzał się na obie strony i zauważył inne pomosty, na których było jeszcze więcej glizdów oraz łączące je wąskie mostki. Nie miałem pojęcia, co tu jest, przyznał. Tuż pod twoim nosem, uśmiechnął się Robal, a Czery uświadomił sobie, że miał on całkowitą rację. Ta część terytorium glizdów znajdowała się tuż pod terenami Czerego. Odwrócił się w stronę mężczyzny. Twoi ludzie ukryli nas przed tymi, którzy chcieli nas zabić, rzekł. Dziękuję. Nigdy nie naruszyłbym waszego terytorium, gdybym miał inny wybór. Robal przychylił głowę. A tunele Gildii? A zatem wie, że mam do nich dostęp. Czery pokręcił głową. Wtedy ujawniłbym je wrogom. Musiałbym ostrzec Gildię, ale nie sądzę, żeby spodobało mi się takie rozwiązanie tej sprawy. Podejrzewam, że ty też nie byłbyś zadowolony, gdyby zaczęli tu węszyć. Mężczyzna uniósł brwi.
Fakt.
Wzruszył ramionami i westchnął. Gdybyśmy pozwolili znaleźć was temu, kto wysłał za wami pościg, znalazłby również i nas. Kiedy zabierze to, co należy do was, nic już go nie powstrzyma przed zagarnięciem tego, co należy do nas.
Cherry z uwagą przyglądał się Robalowi. Glizdowie lepiej niż się spodziewał orientowali się w tym, co się dzieje na świecie. Mieli rację co do Skellina. Kiedy zajmie terytorium Cherry'ego, będzie chciał kontrolować również glizdów.
Skellin albo ja. Nie za duży wybór, powiedział Cherry.
Robal pokręcił głową i zachmurzył się.
Nie zostawi nas w spokoju, tak jak ty.
Skinął głową w kierunku tuneli.
Będzie ich chciał, żeby mieć dostęp tam, dokąd prowadzą.
Do gildii. Cherry'ego przeszedł dreszcz. Przywódca glizdów po prostu dobrze się domyślał, czy raczej znał dokładne plany Skellina. Złodziej już otwierał usta, żeby zapytać, ale Robal zwrócił się w jego stronę i utkwił w nim wzrok.
Pokazałem ci je, więc już wiesz. Ale nie możecie zostać, powiedział. Wyprowadzimy was w bezpiecznym miejscu, ale to wszystko, co możemy zrobić.
Cherry skinął głową.
To i tak znacznie więcej niż oczekiwałem,
odparł, starając się, by jego ton wyrażał jak największą wdzięczność.
Jeśli będziesz musiał wrócić, wypowiedz moje imię, a przeżyjesz, ale i tak znów cię stąd wyprowadzimy.
Rozumiem. Robal patrzył Cherry'emu w oczy jeszcze przez chwilę, po czym skinął głową.
Dokąd chcecie iść?
Cherry spojrzał na Eni i Gola. Córka wyglądała na zaniepokojoną, a Gol był blady i wyczerpany. Dokąd mieliby pójść? Nie za wiele zostało im przysług do wykorzystania i żadne miejsce, do którego mogliby łatwo dojść, nie było bezpieczne. Nie mieli już sprzymierzeńców, którym mogli zaufać, ani których nie narażaliby na niebezpieczeństwo. Poza jednym. Cherry odwrócił się z powrotem do Robala.
Zabierzcie nas tam, skąd przyszliśmy.
Mężczyzna powiedział coś do chłopaków, którzy uratowali Cherry'ego i jego towarzyszy. Robal gestem nakazał Cherry'emu, żeby za nimi poszli, a potem odszedł bez pożegnania. Cherry potraktował to jako zwyczaj wśród glizdów i również się odwrócił. Wędrówka poza terytorium glizdów przebiegała wolniej, za co Cherry był bardzo wdzięczny. Teraz, gdy strach i ulga mijały, czuł się zmęczony. Ogarnęło go przygnębienie. Gol również powłóczył nogami. Przynajmniej Eni mogła się jeszcze pochwalić młodzieńczą wytrzymałością. Cherry zaczął rozpoznawać ściany, które mijali, po czym ich przewodnicy wtopili się w ciemność. Lampa, którą niósł, zabulgotała i zgasła, kiedy skończyła się w niej oliwa. Gol nie protestował, gdy Cherry wziął jego lampę i poprowadził ich w kierunku przejścia do tuneli pod gildią. Kiedy prześlizgnęli się przez wejście i zamknęli za sobą drzwi, Cherry poczuł, jak opada z niego napięcie i ustępuje lęk. Wreszcie byli bezpieczni. Odwrócił się do Eni. To gdzie jest ten pokój, w którym spotykasz się z Lilią? Wzięła lampę i poprowadziła ich długim, prostym tunelem. Skręcili i doszli do grupy pokojów połączonych krętym korytarzem. Cherry'ego przeszedł dreszcz na niemiłe wspomnienie, kiedy to mistrz Fergun uwięził go w ciemnościach. Jednak te pokoje były inne, starsze, a ich układ był jakby celowo mylący. Eni wprowadziła ich do odkurzonego pokoju, w którym meble zastępowało kilka małych drewnianych skrzyń, a siedzenia sterta podniszczonych poduszek. Po jednej stronie znajdował się murowany komin. Postawiła lampę, po czym zapaliła kilka świec w niszach wydrążonych w ścianach.
To tutaj, powiedziała. Przyniosłabym więcej mebli, ale nie byłam w stanie wnieść niczego większego i nie chciałam przyciągać uwagi.
Nie ma łóżek.
Gol ze stęknięciem usadowił się na jednej ze skrzynek. Cherry uśmiechnął się do starego przyjaciela.
Nie martw się. Coś wykombinujemy.
Ale wyraz twarzy Gola nie złagodniał.
Cherry zmarszczył brwi, zauważywszy, że przyjaciel przyciska ręce do boku pod koszulą. A potem zobaczył ciemną plamę, błyszczącą w świetle świec.
Gol?
Wielkolud zamknął oczy i zachwiał się. Gol! Krzyknęła Eni i jednocześnie z Cherrym podbiegła, by go podtrzymać. Złapali go, zanim spadł ze skrzyni. Eni przyciągnęła kilka podłóg. Połóż się, nakazała. Obejrzę to. Cherry nie był w stanie powiedzieć ani słowa. Strach sparaliżował mu umysł i gardło. Skrytobójczyni musiała dźgnąć gola w trakcie walki. A może nawet zanim się obudził. Cherry widział jedynie, jak gol uniknął kolejnego pchnięcia. Eni zmusiła go, żeby położył się na poduszkach, odsunęła jego rękę i uniosła koszulę. Zobaczyła małą ranę na brzuchu, z której powoli sączyła się krew. Tyle czasu! Cherry pokręcił głową. Czemu nic nie powiedziałeś?
Nie było tak źle!
Gol wzruszył ramionami i skrzywił się.
Nie bolało, dopóki nie zaczęliśmy rozmawiać z Robalem.
Założę się, że teraz boli, powiedziała Eni. Jak myślisz, głęboko sięga?
Raczej nie, nie wiem. Gol zakaszlał z bólem.
Może być gorzej niż wygląda. Eni przysiadła na nogach i podniosła wzrok na Cherrego. Pójdę po Lilię.
Nie,
zaprotestował Gol. Wyszliśmy z domu Kadi zaledwie kilka godzin przed świtem, powiedział Cherry. Lilia może być już na uniwersytecie. Eni przytaknęła.
Możliwe, ale nie dowiemy się, póki nie sprawdzimy.
Popatrzyła na niego pytająco, unosząc brwi. Idź, odparł. Wzięła jego rękę i przycisnęła do rany. Gol jęknął.
Uciskaj i wiem, co robić, odpowiedział Cherry. Jeśli jej nie będzie, to przynajmniej weź coś czystego, z czego będzie można zrobić opatrunek.
Wezmę, odparła, biorąc do ręki lampę. Wyszła, a odgłos jej kroków stawał się coraz słabszy, gdy pośpiesznie znikła w ciemności.